Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wskazał na znaczenie liturgii w życiu chrześcijanina.
Niech udział w mszy świętej będzie dla nas wszystkich upragnionym czasem spotkania z Bogiem.
Mówimy o środowej audiencji oraz koncercie dla papieża. Następnie w nowym cyklu Jeden Kościół, wiele twarzy nadamy reportaż Żeby umrzeć trzeźwym. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
To nie przypadek, że Sobór Watykański II na początku swych obrad zajął się liturgią. W ten sposób chciano ukazać prymat Boga, bo gdzie ukierunkowanie na Boga nie jest najważniejsze, wszystko inne traci orientację. Podstawowym kryterium liturgii jest zaś zwrócenie się ku Bogu, aby móc uczestniczyć w Jego dziele. Mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra. Kontynuując cykl kateches o modlitwie, dziś przeszedł od świadectw Pisma Świętego do liturgii, która, jak zauważył, jest dla chrześcijanina podstawowym miejscem spotkania z Bogiem. W niej bowiem Chrystus urzeczywistnia dla nas swe zbawcze dzieło, podkreślił papież.
Pojęcie liturgia oznaczało pierwotnie dzieło publiczne, służbę pełnioną przez lud lub na rzecz ludu. W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że lud Boży uczestniczy w dziele Bożym. Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele i z Kościołem i przez Kościół dzieło naszego odkupienia. W liturgii pierwszym działającym jest sam Bóg. W niej bowiem uobecnia się dla nas misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które niesie zbawienie. Ponieważ dokonuje się to w Kościele, każda celebracja sakramentalna jest spotkaniem dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i w Duchu Świętym. Spotkanie to wyraża się jako dialog przez czynności i słowa. Czynności liturgiczne oznaczają to, co wyraża Słowo Boże. Bezinteresowną inicjatywę Boga, a zarazem odpowiedź wiary Jego ludu.
Benedykt XVI zauważył, że zasadniczą postawą podczas liturgii powinno być włączenie się w modlitwę Kościoła, dostosowywanie do niej własnego umysłu, podążanie myśli za słowami. Nie jest to łatwe, bo postawa taka różni się od normalnego toku naszego postępowania, przyznał papież.
Zazwyczaj najpierw się myśli, a dopiero potem nasze przemyślenia wyrażamy w słowach. Tutaj natomiast na pierwszym miejscu są słowa. Święta liturgia daje nam słowa, a my musimy wniknąć w ich znaczenie, przyjąć je, dostosować się do nich. Podstawowym elementem dialogu z Bogiem w liturgii jest uzgodnienie tego, co wypowiadają nasze usta, z tym, co nosimy w sercu. Sursum corda, w górę serca. Wznieśmy nasze serca ponad plątaninę naszych trosk, pragnień, lęków, rozproszeń. Nasze serca, nasza głębia musi się otworzyć w pokorze na Słowo Boże i skoncentrować na modlitwie Kościoła, aby jej słowa ukierunkowały nas na Boga. Spojrzenie serca powinno być ukierunkowane na Boga, który jest pośród nas. To jest ta zasadnicza postawa.
Również w słowie do Polaków Benedykt XVI mówił dziś o znaczeniu liturgii w życiu chrześcijanina.
Moi drodzy, liturgia Eucharystii jest źródłem i siciem życia modliwnego wspólnoty Kościoła i każdego wierzącego. Jest to działanie Boga i człowieka, modlitwa płynąca z Ducha Świętego i z naszych serc kierowana do Ojca w jedności z Bożym Synem, który stał się człowiekiem. Niech udział w mszy świętej będzie dla nas wszystkich upragnionym czasem spotkania z Bogiem. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
Wieczorem na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo Benedykt XVI wysłuchał oratorium Augustinus. Koncert został ofiarowany przez diecezję wirtzburską. Wilfried Hiller, autor oratorium o świętym Augustynie, określa swoje dzieło mianem mozaiki dźwięków, stawiającej go w centrum nie jako ojca Kościoła, ale jako zwykłego człowieka. Utwór opowiada nie tyle o spektakularnym nawróceniu Augustyna, co o jego stopniowej rezygnacji z wszelkich ziemskich pokus i coraz głębszym życiu wewnętrznym, co sprawia w konsekwencji, że najpierw odkrywa on siebie samego, a następnie Boga. Święty Augustyn nie pojawia się w oratorium, opowiadają o nim m.in. jego matka, kochanka i syn.
Jeden Kościół.
Wiele twarzy.
Jedno ciało, choć tak liczne.
Mirek, z zawodu przedstawiciel handlowy. Beata, jego żona, jest nauczycielką. Małżeństwem są od 23 lat, z czego 11 w trzeźwości. W wieku 17 lat Mirek już był alkoholikiem. 17 lat później trafił na wieś. Siostra zakonna dała mu wówczas siekierę i powiedziała: idź, wykarczuj teren wokół krzyża w lesie. Tak, w dużym uproszczeniu, zaczęła się jego walka z nałogiem. Dziś we wspólnocie domowego kościoła angażują się m.in. w organizację marszów dla życia i rodziny. Zapraszam na reportaż Alicji Górskiej, Żeby umrzeć trzeźwym.
11 lat temu po raz pierwszy siostry przywiozły mnie tutaj w czasie trwania mojej terapii w Stanominie, gdzie zdiagnozowano u mnie chorobę alkoholową i pracoholizm. I żeby wyrwać się z tego miejsca, gdzie musiałem się zderzyć z rzeczywistością, przyjechałem tutaj do pomocy, do pracy, na rolę. To są wiejskie, polne drogi. Według mnie to już był koniec świata. Dostałem od siostry Żeni siekierę i poprosiłem mnie, żebym oczyścił teren wokół krzyża, który stoi na rozstaju dróg tutaj polnych. I w tym momencie byłem sam na sam z krzyżem, z Panem Jezusem, i cały czas stałem tyłem do Niego, bo nie śmiałem wzroku podnieść, bo się po pierwsze bałem, czułem zimny pot na plecach i coraz bardziej z większą energią, złością, wściekłością machałem tą siekierą. Miałem ochotę wykarczować połowę tego lasu, który otaczał ten krzyż, ale to były emocje, to bagaż moich przewin, moich straconych szans, moich niedotrzymanych obietnic przez 17 lat zmagania się z uzależnieniem. To był pierwszy mój kontakt z rolą i z lipiem. I trwa on nieprzerwanie od 11 lat. Dopiero później się dowiedziałem, że to było miejsce, gdzie w latach 70. zjeżdżali się ludzie na modlitwę, na spotkanie z Panem Bogiem, po to, żeby tworzyć wspólnotę. I dowiedziałem się również, że tutaj były podpisywane krucjaty wyzwolenia człowieka i modlitwy o trzeźwość narodu.
Renata Kościelska, członek Wspólnoty Dzieci Łaski Bożej od 35 lat. Ruch trzeźwościowy, czy w ogóle idea trzeźwości, wzięła się od ojca Blachnickiego w ogóle w Polsce. Krucjata jest związana z kulturą życia. Nie chodzi tylko o trzeźwienie, o niepicie, ale nowy sposób życia, i myślę, że z tym się pokrywa też ruch AOSKi, który polega na tym, żeby nauczyć się na nowo żyć.
Czy tutaj na roli łatwiej jest się tego nauczyć?
Myślę, że tak, bo z tym związane jest też bezpieczne środowisko. I to było też naszym jakby zamiarem powstania wspólnoty, żeby takie środowisko stworzyć. Środowisko ludzi niepijących. Tworzymy tą wspólnotę, uczymy się wzajemnie od siebie, jak żyć w nowy sposób. Znaczy z Panem Bogiem na nowo sobie poukładać życie, myślenie, poznać siebie. Też poznać zamiary, plan Pana Boga, jaki wobec każdego z nas ma. I wobec nas, wspólnoty, i tak samo tych ludzi, którzy razem z nami chcą tworzyć tę wspólnotę.
Mam na imię Mirek, jestem alkoholikiem i pracoholikiem. Ja byłem samotny w tłumie. Znałem setki osób w Polsce, ale z nikim nie miałem takich relacji, żebym mógł powiedzieć o swoich problemach. Problemy, frustracje, deficyty, jakieś zranienia, jakieś takie niegodziwości po prostu zagłuszałem. Jeżeli nie alkoholem, to taką obsesyjną pracą. Wielokrotnie sam sobie przyrzekałem, przyrzekałem żonie, przyrzekałem bliskim, mamie, że już teraz będzie dobrze. Ale robiłem ruchy pozorowane, że zmieniałem niby wszystko, żeby nie zmienić nic. Dzięki mojej żonie, która zadała mi takie pytanie, a raczej stwierdzenie, że nie przeze mnie pijesz i nie dla mnie zaczniesz trzeźwieć, to po prostu wytrąciło mi wszystkie argumenty z dłoni i uznałem, że dalej nie dam rady sam, aczkolwiek moje intencje nie były takie czyste, że już teraz chcę być porządnym człowiekiem. Ja po prostu nie chciałem pić, dlatego żeby móc spokojnie pracować. A to było głównym motorem w moim życiu. Nie rodzina, nie dzieci, nie żona, nie przyjaciele, tylko taki haj, który dawała mi praca. Dlatego to miejsce było dla mnie zbawienne, bo tu nie było zasięgu, tu nie było kontaktu takiego bezpośredniego z klientami. Tu jest koniec świata, ale to jest taki koniec świata, gdzie może się wszystko na nowo rozpocząć.
Mam na imię Beata, jestem żoną Mirka. Mój mąż swego czasu, no właśnie kiedy pił, kiedy miał takie pijane życie, o Panu Bogu po prostu zapomniał. I kiedy trafił na to miejsce, to przeżył coś, co trudno mu było słowami to opowiedzieć. No pewnie doświadczył jakiegoś dotknięcia Pana Boga. Kiedy tutaj przyjeżdżamy, przyjeżdżają też nasi przyjaciele. Z początku było parę osób, dosłownie 5, 7 do 10. Teraz przyjeżdża tu około setki, także na przestrzeni tych 11 lat widzimy, że tu się po prostu coś zaczęło dziać. I tutaj możemy o ważnych rzeczach porozmawiać, podzielić się. Oprócz tego jest tutaj miejsce takie szczególne, bo tak jak mąż mówił, są tutaj siostry, które nieustannie modlą się właśnie szczególnie za alkoholików i za ich rodziny. I myślę, że my jesteśmy chyba tymi wymodlonymi osobami. I to jest taki namacalny dowód, że modlitwy, które stąd płynęły, zostały wysłuchane.
Od 20 paru lat jeździmy systematycznie co tydzień do Stanomina i bardziej jesteśmy takim środowiskiem od strony takiego wsparcia duchowego. Program OSK jest programem duchowym i nie da się po prostu trzeźwieć bez Pana Boga, bez siły wyższej, o czym mówią kroki, 12 kroków, że to jest jakby podstawa, fundament. I też ze świadectw, które ja osobiście słyszę bardzo często, że dopiero kiedy osoby te postawiły na Pana Boga, jeżeli tak można powiedzieć, zaczęły trzeźwić z Panem Bogiem, że był skutek i efekt i rzeczywiście bez tego się nie da.
Nasz Pan jest potężny w mocy swej, króluje nad nami i znieważony.
Będąc na takim życiowym zakręcie, wydawało mi się, że już wszystko jest zaprzepaszczone, że przed nami rozwód, że po prostu nasz związek się rozsypie. Ale dzięki Panu Bogu, dzięki ludziom, których postawił na drodze, jednak tak się nie stało. Po tych 11 latach wspólnego małżeństwa, takiego na trzeźwo, mogę powiedzieć, że nasza jakość życia jest diametralnie inna, o niebo lepsza. Mamy teraz bardzo dużo znajomych. Bierzemy udział w różnych takich imprezach, które sami organizujemy. Oczywiście są to imprezy bezalkoholowe. Oprócz tego mamy spływy kajakowe, obchodzimy rocznicę trzeźwości naszych przyjaciół połączone z tańcami. Właśnie dzisiaj jesteśmy na takiej pięknej rocznicy 10. z kolei już właśnie trzeźwości naszej koleżanki Izy.
Wszystkiego dobrego następnych 100 lat.
O matko.
To tak wspólnie ode mnie.
Ślicznie. Iza, wczoraj była moja rocznica 10. trzeźwości, a dzisiaj ze znajomymi chciałabym tak jakoś uczcić to. Ważną rocznicę, ważną dla mojego życia. Zaczęłam pić bardzo wcześnie, tak jak sobie teraz pomyślę, to już od 16-15 lat. Zaczęły się dyskoteki, takie różne imprezki i oczywiście bez tego to ani rusz. No i to tak sobie trwało. Później poszłam do pracy, gdzie też prawie wszyscy pili i tak się właśnie piło. Poszłam do pracy mając 18 lat, także to jeszcze też był taki wiek, gdzie mało się myśli. I po prostu no, odpowiadało mi takie coś. Wiadomo, jak się chce pić, to się znajdzie zawsze towarzystwo, powód, okazję lub bez okazji. No i tak sobie brnęłam przez dobrych parę lat, aż po prostu któregoś pięknego razu muszę podziękowania chyba mojemu dyrektorowi złożyć, że mnie po prostu złapał. Zostałam wydalona z pracy i to było dla mnie dno. To każdy musi od swojego dna się odbić. Dla każdego to jest coś innego, tak? Dla mnie to było ta utrata pracy. Ja jeszcze przez 3 miesiące piłam z żalu, ale później to tak z dnia na dzień po prostu wstałam 10 sierpnia, 10 lat temu i powiedziałam nie. Nie mogłam być na terapii, bo nie miałam z kim zostawić dzieci jeszcze wtedy małych. Byłam w trakcie rozwodu, także ten pierwszy rok mojego trzeźwienia to był po prostu koszmar. Moi terapeuci dziwili się, że się nie napiłam po prostu, bo to, co się działo u mnie, to była tragedia. No, mąż mnie już jak nie bił, to psychicznie wykańczał i tak dalej. Także było ciężko.
Posypało się w pani życiu i trzeba było się z tego odgruzowywać. Co pomogło?
Pomogło właśnie AA. Ja byłam tam codziennie prawie, że nie tylko na meetingach, nie tylko na grupach. Nie dużo mówiłam na początku, tylko płakałam. Po prostu te żale, to wszystko musiałam z siebie jakoś wyrzucić. Bardzo mi pomogli właśnie koledzy z AA. Bez nich bym sobie na pewno nie poradziła.
Jacy ludzie jakby może załapują chorobę alkoholową. Myślę, że nie ma reguły. Myślę, że to dotyczy wszystkich środowisk, bo to jest związane z nieradzeniem sobie ze swoimi emocjami. I to są jego przyczyny, powody są bardzo różne i jeżeli ktoś sobie nie radzi ze swoim życiem, z rozwiązywaniem problemów, no to szuka sposobu, jakby może być najłatwiejszego, najkrótszego, gdzie w szybki sposób można to rozwiązać przez zmianę świadomości. I w tej chwili tych środków jest jakby coraz więcej i nie dotyczy to tylko choroby alkoholowej, ale wszystkich innych sposobów zmiany świadomości, nie tylko chemicznej, ale w każdy inny sposób.
Bardzo lubię to, co robię, bo jestem opiekunem medycznym i ja sobie nie wyobrażam innej pracy i dla mnie to było takie właśnie straszne, że no nie mam pracy i mam dwoje dzieci i co dalej, ale już jest wszystko, mam nadzieję, będzie jeszcze lepiej. Trzeba jakoś iść przez to życie, ważne, że jest się trzeźwym.
Czy były po drodze kryzysy?
Były i muszę powiedzieć, że miałam nawet puszkę z piwem w ręku, ale tyle, ile ja osiągnęłam przez te 10 lat i tak to wszystko zaprzepaścić jednym zapiciem. Nie i koniec, no. Wiadomo, nigdy nie mów nigdy, ale ja nie chcę pić, mi jest dobrze tak jak jest. Jestem dumna z tego, co osiągnęłam, bo skończyłam szkołę średnią, maturę zrobiłam przez ten czas. Zrobiłam sobie studium medyczne. No mam się z czego cieszyć, mi się wydaje, no. Moja córka 16-letnia też mi życzenia złożyła, że jest ze mnie dumna i w ogóle i ja wie, Paula, mówię, masz przykład, mówię, ze mnie. Ty, mówię, może byłaś za mała, żeby cokolwiek pamiętać, ale ja mam takie jeszcze wyrzuty sumienia, jeżeli tak... Jaką ja matką wtedy byłam, nie? Były zabrane, były czyste, ja też nie byłam w rynsztoku, jak to się mówi, tak? Ale to zostawianie ich na noc... Aż trudno mówić o tym, ale... Ale tak było. Paulina miała 3 i 4 lata starszy syn wtedy, nie? Któregoś razu poszłam do syna do przedszkola i taki właśnie 3-latek powiedział mi: mamo, nie pij. Dzisiaj. To pamiętam. A ja już w tym czasie byłam wypita. Jeszcze mało tego, ja wtedy byłam w ciąży. I piłam. Także sama pani widzi, że nie mam dobrych wspomnień. Różne głupoty się robi, których się później żałuję.
Ja nie mam takiego patentu, że już znalazłem kluczyk, że codziennie wstaję rano i mam patent na to, że będzie wszystko ok, że będzie bezpiecznie, że nic się złego nie wydarzy, że jakieś emocje się nie pojawią. Dlatego czerpanie doświadczenia, przede wszystkim od ludzi, którzy są dotknięci taką samą chorobą jak ja, to jest jedno. Drugie, jeżeli ja mogę komuś też w czymkolwiek pomóc, no to jest radość podwójna. A jeżeli chodzi o to, żeby umrzeć trzeźwym, kiedyś jeszcze może tak nie myślałem o tym, ale kilka osób mi właśnie uzmysłowiło coś takiego, że to znaczy, że moje życie będzie trzeźwe, że jeszcze wiele będę mógł dobrego zrobić, pomóc innym, sobie, mojej rodzinie, żeby trzeźwo, godnie i przyzwoicie żyć. Spokój mojej żony, moich dzieci. Wydawało mi się, że ja mogę go kupić, załatwić kontem, czy prezentami, czy jakimś ekstra wyjazdem. A w tym momencie wiem i widzę i czuję, że spokój ogniska domowego to jest najważniejsza rzecz, na której można budować szczęście małżeństwa i rodziny.
Reportażem Alicji Górskiej, Żeby umrzeć trzeźwym, kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.